Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy 13 dzień grudnia. To jest wtorek, a na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Łukasz Kurzacki. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj będzie o hokeju, o historii, o rodzinie, bo w naszym studiu będzie prawdziwy hokejowy klan. Nie, że będzie, już są dwaj panowie, a jeden jeszcze prowadzi trening, ale mam nadzieję dołączy. Zatem zaczynamy, no teraz już mogę powiedzieć, od seniora rodu. Zbigniew Rachwalski, znakomity hokeista na trawie, jeden z najlepszych na świecie. Zbyszek, w latach 70-tych, 80-tych, tak można powiedzieć?
Można.
Można. Olimpijczyk, Igrzyska Moskwa 1980. Będziemy rozmawiać także o występach na Mistrzostwach Świata, no bo jedne z tych Mistrzostw Świata wiążą się także ze szczególną dzisiejszą datą 41. rocznicy prowadzenia stanu wojennego, ale też młodsze pokolenie jest z nami. Najmłodszy syn Zbigniewa Rachwalskiego, obecny selekcjoner reprezentacji biało-czerwonych hokeistów na trawie, Darek Rachwalski jest z nami. Cześć, Darek.
Dobry wieczór. Najmłodszy to tak brzmi trochę, jakby miał 15 lat.
No, tak, tak.
Trochę mam więcej.
Tak prawie brzmi, ale lekko siwa brudka jest. Jeśli państwu zerkną później na zdjęcie na naszej stronie internetowej Radio Poznań Sporty, to zobaczą państwo, że trochę tej siwizny się Darkowi na brodzie przewija. A dołączy jeszcze do nas ten wspominany kolejny syn Zbigniewa, czyli Krzysztof, obecny szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Także no, tutaj trener klan nam się zrobił. Jeśli państwo mają ochotę zadzwonić, to zachęcam. 61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. To może jeszcze przez minutkę muzyczny oddech, a później powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi na różne, nie tylko hokejowe tematy. 10 minut po godzinie 21. Sportowa Arena dzisiaj wielowątkowa, ale motyw przewodni to oczywiście hokej na trawie. W tym momencie w studiu Zbigniew Rachwalski i Dariusz Rachwalski. Jak mówiłem, 13 dzień grudnia, 41. rocznica prowadzenia stanu wojennego i to jest jeden też z takich bardziej dramatycznych wątków, jeśli chodzi o polski reprezentacyjny sport, jeśli chodzi także o gry zespołowe. Zbyszek, bo byliście z polską reprezentacją w grudniu 1981 roku, jak to brzmi, już w poprzednim wieku, na Mistrzostwach Świata. Wtedy polska reprezentacja, no, absolutna też, no, myślę, światowa czołówka. Było tak, że z tego, co wyczytałem, wylecieliście do Indii, do Bombaju już 9 grudnia, prawda?
Tak, zgadza się. 9 grudnia wyleciliśmy do Bombaju na Mistrzostwa Świata, ale wcześniej byliśmy na 3-tygodniowym turnieju w Pakistanie, konkretnie w Lahore. No i po 4 dniach dowiadujemy się, że w Polsce został ogłoszony stan wojenny.
No właśnie, jak to było? Bo polecieliście, wiadomo, że wtedy no, sportowcy byli też taką trochę uprzywilejowaną jednak grupą, mogli sobie przynajmniej latać za granicę. Hokeiści mieli też to szczęście, że wielokrotnie lataliście do tak zwanych egzotycznych krajów, no bo Pakistan, Indie, tam też była dosyć niebezpieczna sytuacja, prawda? Na tym styku Indie-Pakistan, oni się specjalnie przynajmniej wtedy nie kochali.
I myślę, że teraz też się nie kochają.
No właśnie. A i wtedy co usłyszeliście? Rozgrywaliście mecze kontrolne, bo turniej był na przełomie lat. 29 grudnia zdaje się miała rozpocząć się rywalizacja już w tym mundialu. Ale no, 13 grudnia w Polsce stan wojenny. Jak to do was dotarło? Jak to wspominasz?
To znaczy tak. Na pewno się bardzo denerwowaliśmy, przejmowaliśmy się tym, co się stało w Polsce. Nikt na to nie był przygotowany, bo myślę, że tutaj może nieliczni, którzy mieli dostęp do informacji, to wiedzieli, co się może wydarzyć 13 grudnia. Natomiast nas to spotkało już po przybyciu do Lahore, do Pakistanu. Zamieszkaliśmy w pięknym hotelu. Pakistańczycy nam stworzyli bardzo dobre warunki przygotowań. Jeździliśmy praktycznie, można powiedzieć, po całym terytorium. A gdy dowiedzieliśmy się, że został ogłoszony stan wojenny 13 grudnia, no to pierwsza myśl, jaka przyszła nam do głowy, to pewnie nas zawrócą z powrotem polskie władze.
Czyli was ta informacja znalazła w Pakistanie?
W Pakistanie, tak.
W Pakistanie, bo tam w Lahore mieliście bazę.
Tak, w Lahore mieliśmy bazę wypadową i stamtąd jeździliśmy po całym kraju, rozgrywając mecze kontrolne, przygotowując się do Mistrzostw Świata, które były w Bombaju, no... za miesiąc czasu, można powiedzieć.
Dowiedzieliście się jakąś oficjalną drogą, czy gdzieś ta wieść się rozeszła nagle po hotelu? Wtedy trenerem polskiej reprezentacji był pan Marek Cichy, tak, prawda? Ta reprezentacja, tak, 20-osobowa mniej więcej?
Tak, 20-osobowa. Szefem ekipy był Andrzej Rządkowski, profesor Smorowiński był wtedy z nami i jeszcze było chyba, jak dobrze pamiętam, dwóch działaczy. No, dowiedzieliśmy się na początku z gazet. No wiadomo, Pakistan nastawiony bardziej proamerykańsko, w Indiach z kolei odwrotna sytuacja. No i stamtąd się dowiedzieliśmy o tym, że stan wojenny został ogłoszony 13 grudnia. Generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny. No, wszystkie ekipy, to co dowiedzieliśmy się od kierownictwa naszej ekipy, które występowały na świecie, wszystkie ekipy sportowe, no to dostały zadanie
wrócić,
żeby powracali do kraju. Nam do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jak to się stało, ale nasze władze, które były tam na miejscu w Lahore, oczywiście byliśmy cały czas w kontakcie z ambasadą polską, udało nam się zostać na tym turnie w Pakistanie i oczywiście przekraczaliśmy później granicę.
Mieliście
z Pakistanu
jakiś, Zbyszek, kontakt z rodzinami, bo to jest w takiej sytuacji chyba najbardziej istotne.
Tak, no niestety nie, no wiadomo, jakie to były czasy, to był 81 rok, żadnego kontaktu praktycznie z rodzinami nie mieliśmy, ani żadnych informacji, ani żadnych telefonów, ciężko było się tutaj dodzwonić do Polski. Oczywiście byliśmy wszyscy wystraszeni, no ci, co mieli rodziny pozakładane, no to już podwójnie się denerwowali, stresowali. W moim przypadku tak było, bo u nas już wtedy był Krzysztof na świecie.
Ten, który ma tutaj dotrzeć, tak, do naszego studia. A wtedy był maleńkie dziecko.
Osiem miesięcy miał. Zostawiliśmy go z moją żoną Jolką, zostawiliśmy go u teściów w Rogowie. No i tak to się wszystko tam toczyło. No bardzo, bardzo się obawialiśmy, bo różne były informacje, że czołgi już wjeżdżają tutaj, że już są na granicy, że już Polska będzie opanowana i tak dalej, i tak dalej. A my musieliśmy przygotować się, skoncentrować się na przygotowaniach, żeby dobrze wypaść Mistrzostwa Świata.
13 dzień grudnia, informacja w pakistańskim hotelu, później przejazd już do Indii, do Bombaju, bo tam ten mundial, ale wcześniej 24 dzień grudnia, wigilia. Wigilia w niewiedzy, jak ona wyglądała?
No wyglądała, powiem, że dramatycznie. Może nieadekwatne słowo, ale naprawdę w moim mniemaniu to tak wyglądało. Bo to było 9 dni po ogłoszeniu stanu wojennego. Wszyscy zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Bardzo, bardzo nam pomagali w tym Pakistańczycy, żeby tam osłodzić troszeczkę tą gorycz tej sytuacji. No, każdy przyniósł jakieś swoje zdjęcia swoich najbliższych, swojej rodziny, postawił to przed sobą. Oczywiście nastąpiło przemówienie szefa ekipy, podzieliliśmy się opłatkiem świątecznym, zaśpiewaliśmy kolędy te tradycyjne, no i poszliśmy na pasterkę.
Tak, była tam możliwość? Polski kościół? Czy?
Nie, to nie był polski kościół, ale poszliśmy na pasterkę i pamiętam też taką sytuację, że ksiądz, który prowadził, osoba, która prowadziła tą pasterkę, oczywiście specjalnie była dedykacja dla polskiej reprezentacji, bo wiedzieli, że my jesteśmy w kościele i właśnie podzielił się tą informacją z pozostałymi, którzy uczestniczyli w tej mszy. No i wróciliśmy do hotelu, to było grubo już po północy, no i w dalszym ciągu jeszcze między sobą spotykaliśmy się w pokojach i przeżywaliśmy tą całą sytuację.
No właśnie, sytuacja niesamowita. Potem były mecze Mistrzostw Świata, żeby ten wątek zakończyć tak troszeczkę, jak tam poszło?
No, uważam, że poszło nam bardzo dobrze, bo ostatecznie zajęliśmy 6. miejsce, ale była taka sytuacja, że spotkaliśmy się w meczu o 6. miejsce z ówczesnym Związkiem Radzieckim. No, mam tam wielu przyjaciół, miałem tam wielu przyjaciół i tak na początku te nasze spotkania niezbyt były ciekawe, bo mimo, że się znaliśmy bardzo dobrze, ale na boiskach treningowych mijaliśmy się z daleka, nie patrzyliśmy na siebie, nie rozmawialiśmy ze sobą. Takie było nasze takie odczucie, że tutaj Związek Radziecki zaangażowany jest w tą sytuację. Ale na boisku nie mogę powiedzieć, bo walczyliśmy, obie drużyny walczyły fair i później normalnie rozmawialiśmy ze sobą. Przegraliśmy, pamiętam, o 6. miejsce w grywce. Minuta 25 sekund przed końcem spotkania. Związek Radziecki nam strzelił bramkę i tak się 1-0 się skończyło dla Związku Radzieckiego.
Powrót do kraju, pamiętasz?
Powrót do kraju normalnie. Wszyscy wracali do kraju jak jeden mąż.
Nikt nie został,
mimo że mieliśmy propozycje z całego świata. Mogliśmy się rozjechać. Każdy mógł sobie wybrać kontynent, gdzie chciał lecieć. Ale wtedy było tak, że wszyscy wrócili do kraju. A później jak ten stan wojenny był kontynuowany, wiadomo, w dalszym ciągu, no później się trochę zawodnicy rozjeżdżali do innych krajów, tutaj bardziej europejskich.
Pierwszy kontakt z rodziną po powrocie do Poznania, bo właśnie dołączył ten, no tak, który już był na świecie. Jest z nami Krzysztof Rachwalski, szef wyszkolenia PZHT, trener hokeistek AZS-u Politechniki Poznańskiej, prosto z treningu, jeszcze zagoniony, ale wtedy 8 miesięcy, więc o wspomnienia nie będziemy Krzysztofa pytać. To spotkanie z rodziną to też ogromne przeżycie chyba po powrocie.
Ogromne przeżycie, pamiętam jak poszedłem do góry, do Krzysztofa, do pokoju, a to oczywiście sympatyczne, czułe przyjęcie. I tak się stało, że go na drugi dzień próbowałem go uczyć chodzić. No i tak się złożyło, że potuptał pierwsze kroczki zrobił po moim przyjeździe z Bombaju.
I tak chodzi do dzisiaj, jest doktorem Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Kiedyś, całkiem niedawno prowadził polską reprezentację hokeistek na trawie, bo w przypadku Darka mówiliśmy o męskiej reprezentacji. Krzysztof, odetchnij przez chwilę. Będziemy cię pytać o to, co działo się na treningu. Na razie słyszeli państwo takie wspomnienia z Mistrzostw Świata Zbyszka Rachwalskiego, pseudonim Mały. Dobrze tutaj wszystko?
Bardzo dobrze.
Mam odnotowane, zresztą znamy się wiele, wiele lat. Czterokrotny uczestnik kolejnych turniejów o Mistrzostwo Świata. Kuala Lumpur 75 rok, Buenos Aires 78. Sobie też dzisiaj patrząc na mecze Chorwacja-Argentyna, to tak a propos, 2-0 Argentyńczycy prowadzą z Chorwatami w pierwszym meczu półfinałowym Mundialu Katar 2022. Później był wspomniany Bombaj podczas stanu wojennego, no i Londyn w 1986 roku, Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. O tym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Darek, ty byłeś, to teraz tego najmłodszego z siwą, lekko brudką zapytam, byłeś skazany na hokej? Skoro już no i starszy brat i przede wszystkim tata tą dyscypliną się zajmowali? Od razu była smykała do tej gry?
To ja szczerze powiem, że ja nawet nie pamiętam tego, bo u mnie zawsze ten hokej był w jakiś sposób obecny w życiu i to jest dla mnie tak jakby styl życia. To nawet nie postrzegam tego, czy to było, czy nie było. To zawsze po prostu gdzieś tam w tym się obracaliśmy i to było takim naturalnym jakby krokiem.
Ale co, nie pamiętasz takich momentów, nie wiem, tata wraca z treningu, czy z jakiegoś meczu, a ty gdzieś tam już wybijasz tą hokejową laską?
No naturalnie, dlatego mówię właśnie, takie że rzeczy. Od początku się po prostu ten hokej u nas cały czas przewijał. No, obserwowaliśmy tatę, jak wracał właśnie czy z treningów, czy z turnieju. Słuchaliśmy tych właśnie fajnych opowieści, między innymi takich jak teraz przed chwilą. I to budowało jakoś wyobraźnię małego dzieciaka i zachęcało do tego, żeby próbować swoich sił w tej dyscyplinie.
Krzysztof Rachwalski, trochę starszy od Darka, o ile?
2 lata.
2 lata, czyli no ty właśnie musiałaś być tym pierwszym w sztafecie tej pokoleń przejmującym hokejową laskę od taty Zbyszka?
Ostatnio mówią wszyscy, że młodziej wygląda niż Darek.
Okej, ale ja dlatego zapytałem o PESEL.
8-1.
8-1, czyli tak jak mówiliśmy, 8 miesięcy tak. Miałeś, jak wprowadzono stan wojenny w naszym kraju. W twoim przypadku takie bardziej świadome to było, że no pójdziesz, czy nie wiem, były marzenia o tym, by być piłkarzem, by kiedyś zagrać na futbolowym mundialu, czy jednak ten hokej był zawsze numerem jeden?
No mogę się pochwalić akurat, że w szkole podstawowej miałem dwie propozycje, raz z Olimpii, raz z Lecha Poznania. Mój ówczesny, świętej pamięci nauczyciel wychowania fizycznego i mówi do tych trenerów tak, jego się nie pytajcie, on gra w hokeja.
Aha, czyli co, byłeś przekonany, że to będzie ta dyscyplina sportu?
Myślę, że ja, podobnie jak Darek, to tak naturalnie, my się to jakoś specjalnie nie zastanawialiśmy. Ja wspominam bardzo fajnie takie DNA pocztowca. To co oni robili po meczach, jak ten zespół tworzył tworzył rodzinę. Ja pamiętam Krzysztofa Michalaka, Leszka Andrzejczaka, Jacka Zwierzchowskiego, Mariusza Kubiaka, przy każdej możliwej nadarzającej się okazji oni byli u nas w domu, albo my byliśmy u nich, także to myślę, że to też wiązało...
Ta słynna świetlica też na Wojsku przy Moście Rocha?
To w klubach właśnie to ma bardzo duże znaczenie, to życie poza też boiskowe ma ogromne znaczenie i myślę, że to wiąże na lata i myślę, że to dla nas było takie naturalne. My naprawdę mnóstwo czasu spędzaliśmy zarówno na boisku przy Moście Świętego Rocha, jak i na pierwszym boisku ze sztuczną nawierzchnią, która była w zasadzie na ówczesne czasy fenomenem, czyli jeździliśmy na promienistą i tam też mnóstwo trenowaliśmy.
No właśnie, to było też na początku takie, bo ta różnica nie jest zbyt wielka w wieku, o którą pytałem. To było takie podglądanie na początku też starszego brata, Darek?
Czy ja wiem? No na pewno jakiś zawsze młodszy brat patrzy na starszego, natomiast on był zawsze ode mnie trochę większy, musiałem się bardziej starać, nie, żeby mu dorównać, w jakikolwiek sposób rywalizować, bo to i była rywalizacja w różne dyscypliny. My graliśmy w cokolwiek można było, to my zawsze się za to braliśmy, wymyśleliśmy swoje jakieś dyscypliny, na przykład trafianie znak piłką do nogi gdzieś tam wrogowie, czy coś takiego. No, różne rzeczy po prostu, jak to dzieciaki kombinowaliśmy, nie brakowało nam wyobraźni. I próbowaliśmy w ten sposób jakoś rywalizować, ale nigdy to się, muszę przyznać, nie przeradzało w jakiekolwiek jakieś niesnaski, jakieś takie, czy zazdrość między nami. Nigdy takich historii między nami nie było.
No to jest fajna rzecz. Tutaj wiemy, podkreślamy to często, nawet przy jakichś relacjach radiowych, czy telewizyjnych, czy nawet prasowych, że hokej to taka rodzinna dyscyplina sportu. Właściwie przechodząca z pokolenia na pokolenie, choć jak przed wejściem do studia mówiliśmy, że troszeczkę to może zanika. Ja skontrowałem, mówiąc, że ostatnio nagrywałem wywiad z braćmi Gumnymi po obu stronach hokejowej barykady, z Mikołajem grającym w Grunwaldzie, a najmłodszym Karolem grającym w drużynie AZS-u Politechniki Poznańskiej. Mnóstwo tych klanów hokejowych, ja nie chcę kogoś się pominąć, ale Gniezno, Grotowscy, wcześniej Flinikowie,
Kubiakowie.
Bracia Mikułowie.
Juszczak.
Tutaj Wilda.
Matuszyńscy. Paczkowscy.
No właśnie, to moglibyście całą tę litanię wymieniać. I ja też tak pół żartem, pół serio, ale to bardziej serio mówiłem, że spotykam się z wami, no bo raz, że pełnicie, myślę i o Darku, i o Krzysztofie obecnie te funkcje, no takie na świeczniku, szef wyszkolenia, trener, selekcjoner reprezentacji, Zbyszek też no wiele lat właściwie w tej hokejowej centrali przy reprezentacjach, sam pamiętam nasze wyprawy na halowe Mistrzostwa Europy
do Portugalii,
ale dlaczego te z wami. Raz, że no takie trio nie zdarza się często, a poza tym muszę państwu się przyznać, że pierwszą osobą, którą z tego świata hokejowego poznałem, to był tata, nie ten tata, co tutaj siedzi, tylko tata Zbigniewa. Pan Kazimierz Rogowo,
tak.
Słynna, no taka mekka wręcz hokeja na trawie. Ja pamiętam, że jako dzieciak jeżdżąc tam czasami z rodzicami, widziałem na rynku, jak chodzili młodzi ludzie, pewnie może gdzieś tam ten Zbyszek był już idolem dla nich i wybijali hokejowym kijem, no bo tam się, Zbyszku, wszystko zaczęło.
Tam się wszystko zaczęło. No jak miałem 7 lat praktycznie, to już zacząłem chodzić do klubu na zajęcia, ale wcześniej pogrywaliśmy ulica na ulicę, podwórko na podwórko. No takie były czasy.
No na tym ryneczku rzeczywiście, tam był taki wysyp, bo ja nawet pamiętam już jeżdżąc później na studia, to przyjeżdżając przez ryneczek specjalnie, żeby popatrzeć, jak te dzieciaki tam szaleją z tymi hokejowymi laskami.
Czasami nawet dzisiaj jeszcze można zauważyć też takie sytuacje, chociaż już mają do dyspozycji boisko bardzo ładne na LKS-ie Rogowo, które będzie na wiosnę oddane. Przy szkole mają też 2 małe boiska, także funkcjonują bardzo dobrze w tej chwili.
Funkcjonują, bo wspomniałeś o tym, jak uczyłeś się, Krzysia, właśnie po powrocie z tym stanie wojennym z Mistrzostw Świata w Indiach chodzić, to już mieszkałeś w Poznaniu.
Tak, ja w zasadzie w Poznaniu już byłem od 77 roku.
Zostałeś skaperowany, tam się no dawniej
tak,
mówiło.
No tak,
się
mówiło dawniej, skaperowany do pocztowca i...
Bo tam byli zawodowcy, Zbyszek, no nie ma tak, co ukrywać. No tak, etacik tak. Był, etacik.
Tak, tak, ale najpierw musiałem odsłużyć 2 lata w jednostce wojskowej, tutaj na Ułańskiej, także później już zostałem w pocztowcu, już mnie nie chcieli po prostu wypuścić.
Ale stale, no to swoje rancho do Rogowa zawsze chętnie wracasz. Tak, no pozdrawiamy zresztą panią Jolę, tak. Twoją małżonkę i mamy tutaj dżentelmenów, których mamy w studiu. To od razu miejmy też za sobą pytanie. Nie grała w reprezentacji Polski wasza siostra Julia? Nie.
Nie, takiej przyjemności chyba jeszcze nie miała.
Nie miała. A hokej no trzeba właśnie uprawiać?
Nie, właśnie nie, ale to chyba już nawet my nie chcieliśmy, bo to już była trochę by przesada, tam coś musieliśmy mamie zostawić, nie? Żeby ktoś było, ale co ciekawe, jak chwyciła hokeja, to nie było problemu, od razu chwyciła go tak prawidłowo, co nie jest takie oczywiste dla laików. I potrafiła od razu pewne elementy techniczne wykonać, także było widać, że jakby tylko byśmy ją do tego w jakiś sposób skaperowali, tak, to na pewno by była jedną z takich też dobrych zawodniczek.
Ale próbowała siatkówkę.
No, tam dobra,
wiele rzeczy okay. Próbowała.
Dobrze, czyli no, jedna pani się z rodzeństwa wyłamała, tak to powiedzmy. Oczywiście już nie chcę dalej rozwijać tych wątków, chociaż je tak z grubsza przynajmniej znam, bo można się pomylić. Też kolejni olimpijczycy w rodzinie, tak? Siostrzeniec, dobrze
tak,
powiem?
No, Zbyszek już.
No właśnie, no także można by te kreseczki wszystkie rozpisywać, rodzinne klany, to tak, żeby zachować starszeństwo, Darek, nie obraź się, mimo że jesteś selekcjonerem, to teraz szef wyszkolenia i doktor Krzysztof Rachwalski. Krzysztof, niedawno obroniona praca doktorska, ale powiedz o tej swojej hokejowej przygodzie, już takiej bardziej profesjonalnej. Pięknie powiedziałeś o tym klimacie, który tym bardziej utwierdził cię, że to ma być twoja dyscyplina sportu także. A potem, jak to się zaczęło po kolei?
Znaczy, no, wszystkie kategorie wiekowe możliwe w pocztowcu. Oczywiście też reprezentacja Polski na poszczególnych poziomach, ale już na pewno nie w takich dobrych liczbach, jak chociażby tata czy Darek. Natomiast no, to moja droga się tak potoczyła, że bardzo wcześnie zostałem asystentem Leszka Henslera świętej pamięci. Dostałem propozycję pełnienia tej funkcji w wieku 26 lat. Jakoś tam się wielce nie zastanawiałem. Dostałem szansę. W trenerce czułem się i czuję się bardzo dobrze. No i tam się zacząłem realizować. Bardzo szybko zostałem pierwszym trenerem. No i tak upłynęło kilkanaście lat ze wspaniałą ekipą, bo naprawdę mam bardzo dobre relacje z tą grupą, która była moimi podopiecznymi, ta, która obecnie jeszcze w kadrze gra, jak chociażby Marlena Rybacha, to kilkanaście lat wspólnej pracy na kadrach, wspólnej rywalizacji na imprezach mistrzowskich, także to jest wspaniała historia.
Od razu dlatego, że jak mawiają w środku sportowym, jesteś przystojny, więc zajęły się kobiecą reprezentacją Polski?
Tak, też tak mówią.
A co na to dziewczyny? Bo jak mówiłem, wróciłeś się z treningu, musiałeś się troszkę z tego treningu urwać, żeby do naszego studia...
Tak, ja powiem tak z przekąsem, że podziwiam moją żonę, bo jakby była odwrotna sytuacja, że ona by wyjechała z 20 facetami do Indii na 3 tygodnie, to pewnie nie byłbym zadowolony, także pozdrawiam moją żonę Barbarę, która prawdopodobnie nas
ja
słucha.
Ja też muszę pozdrowić.
Tak, koniecznie. Tak.
Bo obie synowe moje.
Dominika też słucha?
Myślę, że tak, chociaż no, oglądajmy jeszcze z tym onem, ale tak miało być, jak właśnie na social mediach było napisane, że oglądają to, a słuchają tego. Nie?
Ja co innego widzę, co innego słyszę, no więc państwu mówimy, 69. minuta spotkania, ponownie Alvarez wpisuje się na listę strzelców i Argentyna prowadzi z Chorwacją, teraz już mamy 72. minutę, 3-0, blisko tego finału. To teraz, żeby już też do pewnego stopnia ten wątek zakończyć, poszedłeś też w stronę nauki, żeby jeszcze bardziej no, ta teoria wzmocniła praktykę, którą uprawiałeś od właściwie wielu, wielu lat. No znaczy, i doktorat, no tak, to brzmi dumnie, Krzysiu.
Tak się składało, no dumnie, ja już się tak przyzwyczaiłem, no wszyscy mówią, że dumnie, no to był jakiś etap rozwoju, oczywiście dla mnie, z którego jestem oczywiście zadowolony. Przede wszystkim cieszę się, że mam to za sobą. To w pierwszej kolejności, bo na pewno trochę energii i trochę czasu to wszystko kosztowało. Natomiast na pewno satysfakcja kiedy się obroniłem, była. Niedawno miałem też bardzo sympatyczną uroczystość, która się zwie promocja doktorska, i wtedy mieliśmy wręczane oficjalnie dyplomy. Także z tego jestem na pewno zadowolony. No, muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo fajna możliwość łączenia rzeczywiście tej pracy ze studentami i troszkę tego rozwoju naukowego z tą pracą, którą w tej chwili, z czystą rolą, z funkcją, którą pełnię w tej chwili w związku. Także to jest takie doskonałe uzupełnienie. Wszystko się kręci w dużej mierze wokół hokeja, czyli mojej ukochanej dyscypliny.
Dariusz Rechwalski, obecny trener, selekcjoner polskiej reprezentacji męskim hokeju. Darek, no ty miałeś takie też nieprawdopodobne pokrętło. Mówiłem, że tutaj ojciec często wybierany był do tych jedenastek turniejów, najlepszy technik i tak dalej, że no ten mały szalał na światowych hokejowych boiskach. No i później ten Dariusz też tak poszalał, bo no ty masz i bogatą reprezentacyjną karierę, i klubową, i występy za granicą, i prowadzenie zagranicznego klubu. Nazbierało się w tej twojej CV-ce trochę. No doktoratu jeszcze nie masz, krzyku tutaj do przodu jest.
Tego nie wiem, czy to jest akurat moja działka, to może pozostawię Krzysztofowi, ale tak, no wydarzało się dużo ciekawych rzeczy po drodze, ale tak nawet ostatnio gdzieś tam z zawodnikami rozmawiałem, że jeszcze nie zdążyłem nawet tych niektórych meczów z Mistrzostw Świata naszych tutaj w Poznaniu, co były, oglądać, bo jakoś człowiek nie myśli o tym, co było, tylko raczej co jest przed...
No właśnie, kapitan reprezentacji polskiej, wicemistrzostwo świata, tereny targowe, no to naprawdę była przepiękna impreza.
MVP,
no właśnie, i u siebie takie coś zdobywać, to szaleństwo pełne, prawda?
Tak, jak sobie przypomnę, że na naszej dyscyplinie ponad 4000 gardeł ryknęło gdzieś tam hymn nasz na finale, no to było, to ciarki przechodzą po plecach nadal, nie? Także to było fenomenalny turniej. Pod wieloma względami po prostu ogromny sukces, czy sportowy, czy organizacyjny.
215 spotkań Zbigniewa Rachwalskiego w narodowej reprezentacji, według danych oficjalnie podawanych, 51 goli, to jak to u Darka wygląda?
Ja zatrzymałem chyba się na około 180 albo 179, coś takiego.
Goli też trochę było.
Ze względu, to też nie sprawdzałem tego. Natomiast ja mówiłem też zawodnikom tutaj moim, że nadal pewnie z nimi biegał, gdybym mógł. Nie, mi się kolana trochę wytarły i już w pewnym momencie po prostu już dalej to nie miało sensu. I tak naturalnie to chyba przeszło, ta transformacja z zawodnika w trenera, bo już wcześniej, nawet jak byłem aktywnym zawodnikiem, gdzieś mnie to interesowało bardzo i starałem się jak najwięcej wiedzieć na temat hokeja i tych wszystkich kwestii, które przygotowują zawodnika do danej dyscypliny. Bo zawsze wychodziłem z założenia, że nie mogę sobie pozwolić na to, że jeśli będę miał słabego trenera, to będę słabym zawodnikiem, a jeśli będę miał dobrego trenera, to dobrym zawodnikiem. To było gdzieś nie do zaakceptowania, dlatego chciałem się tego jak najwięcej uczyć.
Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o hokej na trawie, może dzięki tym etatom w poprzednich latach było nieco łatwiej. Teraz już wasze pokolenie, Krzysztofa i Darka Rachwalskich, już jeżeli chciało tak w pełni zawodowo uprawiać hokej na trawie, to ta emigracja była konieczna, no bo trafiłeś, Austriigałeś tylko, czy w Bundeslidze niemieckiej też?
W Bundeslidze też.
Też, no właśnie. Jak to wyglądało? Przypomnij, kiedy to nastąpiło.
To było tak, że już wcześniej oczywiście jakieś oferty przychodziły do gry w klubach zagranicznych, natomiast ja, u nas zawsze był jednak ten priorytet, żeby kontynuować edukację. Ja chciałem zakończyć te studia, nasza AWF poznański, i zaraz jak to się wykończyło, w zasadzie jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, już byłem w Hamburgu i tam przez najbliższe 2 lata po prostu grałem i stamtąd zjechałem w wyniku tego właśnie, co było jednym z pierwszych takich jakby tąpnięć polskiego hokeja, czyli gdzieś odejściem Poczty Polskiej od sponsorowania naszego klubu, czyli jeden profesjonalny klub jakby trochę musiał się przebranżowić, że tak powiem. I to był taki krytyczny moment, no jak to się w kryzysach dzieje, tak żołnierze ważni muszą wracać wtedy do tego, żeby pomóc, i tak też uczyniliśmy. I do 2013 układaliśmy nową rzeczywistość klubu z Rocha. To się bardzo fajnie gdzieś tam przekształciło w nowy klub, Politechnikę Poznańską. No i w 2013 roku akurat nie graliśmy sezonu halowego i zostałem jakby powołany zakontraktowany do klubu we Wiedniu, gdzie no trochę też...
Arminen?
Tak, Arminen. Do Arminen, gdzie trochę tam pokazałem parę rzeczy na boisku i tak ta historia się gdzieś zaczęła z Arminem i później już mi nie dali spokoju, chcieli, żebym przyjechał, a ja mówiłem już tylko, że jak już to w roli grającego trenera, bo już tylko mnie to interesowało, bo to też po powrocie z Hamburga gdzieś tutaj czyniłem i no i tak się ta historia zaczęła, 9 lat trwała i też niesamowita historia, bardzo się związałem z Wiedniem, z klubem tym Arminem, dużo naprawdę sukcesu, bo seryjnym jakby mistrzem Austrii byliśmy wielokrotnie w pucharach europejskich. Trafiliśmy 5 razy do finału halowego Pucharu Europy. Niesamowite wyniki na trawie też robiliśmy, jeśli chodzi o rozgrywki AHL. Także bardzo fajna historia i no, teraz trzeba było powiedzieć jakby następne zdanie i nowy scenariusz pisać.
To właśnie jest rola trenera polskiej reprezentacji. Trochę zazdrościsz, Krzysztof, tej kariery zagranicznej Darkowi? Tak trochę staram się wprowadzić takiego iskierki do tej rozmowy, czy nie?
Nie, no myślę, że ja zawsze kibicowałem Darkowi, cieszyłem się.
A materiały do pracy doktorskiej jakieś tam z Austrii akurat, przywoził?
Akurat ja zostałem przy wątku kobiecym w doktoracie, więc, więc to kontynuowałem. Natomiast no, jeśli chodzi o karierę Darka, to myślę, że to jest dla niego też, dla nas, dla polskiego hokeja duży benefit, że on tam był i też troszkę inaczej patrzy na to wszystko i też sprzedaje te informacje tutaj, zaraża zarówno swoich zawodników, jak i całe nasze hokejowe otoczenie i też myślę, że troszkę tworzy nową rzeczywistość.
To ja teraz zapytam, i to nie chodzi pewnie wcale o wiek, najbardziej ekspresyjnym w prowadzeniu drużyn hokejowych pozostaje cały czas, no teraz już trochę odpoczywa, ale troszkę z boku, Zbigniew Rachwalski, bo ja mam takie wrażenie. Zbyszek, tak jest? Najbardziej szalejesz przy tej bocznej linii, szalejesz.
A teraz już no, szaleje.
No, tak człowiek, no teraz sobie chodzisz jako kibic,
jest kilka dobrych tekstów takich.
Ale jak patrzysz na Krzysztofa, na Darka, to, już w roli trenerów, no to mówisz, kurczy, oni nie, no
to, tam, ale to jest właśnie, to jest ciekawe. Darek jest spokojny, Krzysztof bardziej jest taki energiczny. A w życiu jest zupełnie, mogłoby się wydać, że jest odwrotnie.
No ty byłeś niesamowicie ekspresyjny przy tym.
Ale jak ja patrzę na trenerów innych dyscyplin, już pomijając tutaj piłkarskie, ale na przykład piłka ręczna, że to tam na piłce ręcznej, co ci trenerzy wyrabiają.
Ale ty
to,
też, ja pamiętam mecze na boisku ze Szóstą Trawą przy Moście Rocha właśnie, no to właściwie gdybyś mógł, to byś biegł na to boisko, czasami nawet jak prowadzić, był taki moment, że prowadziliście wspólnie z Krzysztofem, prawda?
Tak.
To tak trochę uspokajał cię, żebyś wyciszył.
No myślę, że dobrze robił.
Tak, dobrze robił. Tak, no, tak. Nie miałeś pretensji.
Nie, absolutnie nie.
Zbyszek, proste pytanie. Chyba duma cię rozpiera, że poszli w twoje ślady. To był taki moment, że nie wiem, ty musiałeś ich przekonywać, że hokeja chyba nie jest tego,
nie,
co oni mówią.
Nie, absolutnie. To tak jak wszyscy tutaj podkreślają, Darek i Krzysztof, to było wszystko tak naturalnie. Ja nie musiałem nic, do niczego ich zmuszać, przekonywać, chodź, idziemy na trening. Oczywiście, że jeździli ze mną na zgrupowania tam, gdzie było to możliwe, czy na zgrupowania takie typowo już hokejowe, czy takie relaksacyjne. To tam, gdzie mogłem, to oczywiście ich zabierałem. To były takie czasy, że wiele takich było sytuacji, bo na przykład też pamiętam w rodzinie Wojtka i Renaty Klatów też zaczynał młody od hokeja, ale później się przebranżowił na piłkę nożną.
Marcin,
to też było takie, Marcin, to też było takie hokejowo-koszykarskie małżeństwo, jak w przypadku Darka i Dominiki.
No właśnie.
Prawda?
Też pani koszykarka, prawda? Ale Krzysztof, okay.
Tak poznałem w ogóle.
Tak? Ale co, chodziłeś na mecze koszykarek?
No, poszedłem na mecz koszykówki i tak trochę się zawsze trochę prześpiewałem z tego sportu szkolnego. Akurat kumpel mnie zaprosił, mówił, chodź, bo ta moja koleżanka gra, i poszedłem na mecz szkolny, to było liceum jeszcze. My się tak po prostu dosyć długo znamy. No i zacząłem Dominikę, no i tak zostało.
Dobrze rozgrywała, prawda, rzuty za 3 punkty.
To ja mi się najbardziej podobało.
Też pamiętam jeszcze ją z parkietu. Krzysztof, w twoim przypadku partnerka, żona też ze środowiska sportowego, czy?
Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że będę miał dziewczynę z Polibudy. A jednak...
A proszę.
Ja, moja żona jest po architekturze, także no pewnie bardzo dobrze mi się trafiło.
No to teraz wiadomo, że kolejne pokolenia, to dziadek Zbyszek niech się pochwali. Kolejne pokolenia zdarzenia hokejowe rosną.
No tak.
Proszę używać imion, żebyśmy mogli później otworzyć to.
Dobrze, no to już, jest piątka. Piątka wnuków. Jędrek. Syn Krzysztofa.
Tak.
Franek. Syn Krzysztofa. Tymon. Darka syn. I oczywiście jest jedna królowa, czyli Hania. No i teraz 2 miesiące temu u mojej córki Julii przyszedł na świat Teodor.
No proszę bardzo, i teraz już...
Tak zwane, ja dopowiem tak, tak. zwane Golden Boy.
Aha. Rozumiem. To teraz, jeżeli chodzi, nie, panowie tatusiowie też się możecie włączyć i już jakieś takie wyczuwacie, że to, co Darek wspominał w kontekście siostry, córki Zbyszka, Julii, że no, widać było po ruchu, po złapaniu hokejowej laski, że to jest gdzieś tam w genach. Wy też to już zauważacie u swoich chłopaków?
Ja uważam, że to mają jak najbardziej wszyscy i to nawet Hania. Natomiast ja chcę, żeby to była ich decyzja, ich pasja, a nie moja. Nie? Że ja nie chcę ich na to w jakikolwiek sposób zmuszać, jak oni mają się w tym zakochać tak jak my, to niech to będzie ich jakaś tam decyzja świadoma.
Ty byłeś na meczu ostatnim, się widzieliśmy w Przelocie, z Tymonem byłeś?
Z Tymonem byłem, tak.
I nie nudzi się, nie zasypia na tych meczach?
Nie, no to jest wariat, ma taką energię, że przecież on gdziekolwiek tam jest, tylko go po prostu rzucić jakikolwiek sport, to będzie się zawsze tam odnajdzie. Nie? No teraz się rzuca po dywanach jak Szczęsny na przykład.
Aha.
Mundial teraz mecz, Mundial ogląda cały czas i już mu chce, żebym bramkę kupił piłkarską do chaty.
No trzeba.
To znaczy mnie namawiał.
Mama z Polibudy trochę hamuje zapędy twoich synów, czy nie? Czy nie da się? Już hokejowo coś tam żyją?
No żyją, chociaż ten starszy to jest tak bardziej król życia, tak bym go określił, natomiast młodszy ma większy zapał do sportu, bardziej piłkarz ogrodowy, ale też jak już wystąpili wspólnie z Tymonem w jednym turnieju, to naprawdę to widać, że mają fajną energię i tak jak Darek powiedział, ciśnienia żadnego nie ma, no pójdą w takim kierunku, w jakim będą chcieli w życiu.
Zbyszek, to tak zawsze sportowców pyta się o najbliższe cele. Co? Szczęśliwy obserwator, cieszący się z sukcesów synów, wnucząt. Tak?
No tak. No
teraz już tak? Czy coś tam jeszcze?
Jeszcze pomagam organizacyjnie chłopakom. No jestem kierownikiem sekcji hokej na trawie w Politechnice. No już ta rola mi taka...
ciutkę spokojniejsza.
Spokojniejsza i po prostu mi odpowiada.
Krzysiu, tak po kolei, habilitacja. Zacznę od tej naukowej części Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
No na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia, chociaż to jest kolejne duże wyzwanie, myślę, dużo większe niż doktorat. No zobaczymy, jak się wszystko poukłada. Myślę, że jakby było tak, jak jest, czyli w miarę stabilnie, udawałoby się realizować kolejne cele zarówno z klubem, jak i przy Polskim Związku Hokeja na Trawie i ten taki krok po kroku rozwój na uczelni, no to byłbym bardzo zadowolony.
Dobrze, to teraz na chwilę do hokejowej centrali. Co sobie marzy w najbliższych latach szef wyszkolenia PZKT Krzysztof Rachwalski?
Ja myślę sobie tak, że ja chciałbym, żeby było stabilnie.
Generalnie jesteś szefem Krzysztofa, prawda?
Tak. No tak, ale tylko tak...
Masz spokój. Nie chcesz nic dyplomatycznie powiedzieć.
Nawet no powiem dyplomatycznie. Nie, no nigdy raczej by to tak, nigdy byśmy tak tego nie traktowali. Ja przynajmniej sobie tego nie wyobrażam. Przynajmniej przy naszych dotychczasowych relacjach. A jeśli chodzi o samą dyscyplinę, no to naprawdę zależało mi na tym, żebyśmy jako dyscyplina znaleźli taki swój właściwy kierunek, żebyśmy się rozwijali krok po kroku. Ja nie oczekuję tutaj cudów, ale chciałbym, żeby było stabilnie, żeby coś nas w tej charakteryzowało, całe środowisko takiego pozytywnego, żeby ktoś, kto powiedział, o ten jest z hokeja, to żeby to było takie coś charakterystycznego, ale w pozytywnym
Krzysztof,
sensie.
Krzysztof, pytam o te cele i wchodzę ci w słowo, bo No bo pamiętam, ale coraz mniej osób pamięta, że ostatni występ na Igrzyskach Olimpijskich Sydney 2000 panie grały na Igrzyskach w Moskwie po raz ostatni w 1980. Ty też prowadziłeś narodową reprezentację kobiet. Dlatego zapytałem, tak oczywiście pół żartem, pół serio, o tym szefie, że bo często rozmawiamy też na kanwie mundialu, co ten Michniewicz miał zrobić, zrobił wynik. Po 36 latach, nie mówię o stylu, ale po 36 latach wyszliśmy z grupy i no i cały czas narodowa dyskusja trwa. Na pewno jest spokojnie wokół hokeja, no bo nie jest tak popularną jednak dyscypliną sportu jak piłka nożna. To co może Darka zapytamy, kiedy po tym Sydney będą te igrzyska, prawda? Niech odpowie w obecności szefa wyszkolenia PZHT i dziennikarza i taty też obok. No, Darek.
Ja bym chciał jak najszybciej oczywiście, ale my sobie zdajemy sprawę, w jakim miejscu gdzieś jesteśmy na ten moment i ile kroków trzeba uczynić, żeby to się zrealizowało, bo to jest konsekwencja, to jest zawsze konsekwencja jakichś wydarzeń, które gdzieś napotkaliśmy na swojej ścieżce i dobrych rzeczy, ten ostateczny wynik, prawda? A na ten moment my przeszliśmy przez dosyć takie ciężkie momenty i mam wrażenie, że teraz ten hokej ma szansę się gdzieś odradzać i tego byśmy sobie po prostu życzyli, żeby nasza dyscyplina znalazła się w nowej rzeczywistości, gdzie już w zasadzie nie ma profesjonalnych klubów, ale tak jak Krzysztof powiedział tu o swojej tożsamości, z jakimś swoim potencjałem w świecie sportowym, chociażby takim, jak jest gdzieś na zachodzie, gdzie ludzie, gdzie hokeiści, reprezentanci na przykład Niemiec są chirurgami, są prawnikami, mają dobre zawody, ale też uprawiają sport profesjonalnie i znajdują czas, żeby trenować profesjonalnie i występować w reprezentacji. Także to jest niesamowita historia i uważam, że jest miejsce na taką dyscyplinę w naszym sporcie.
To kiedy ta igrzyska?
2-8.
2-8, no to dobrze, to sobie Paryż jeszcze odpuszczamy. Tak powolutku patrzę na zegar, powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. To wróćmy do początku, bo rozmawialiśmy o tym, o rodzinie, o tej rodzinności, familiarności hokeja na trawie. Waszym zdaniem te kolejne jakby klany się rodzą, bo tutaj parę ładnych nazwisk padło, Grotowscy, Wybieralscy, Adrianowie, Matuszyńscy, mówiliście, kogo pominęliśmy, to serdecznie przepraszamy, jednocześnie pozdrawiamy. W dalszym ciągu zostaje ten klimat hokejowy, tak wyczuwacie? No bo czasy się zmieniły, one galopują, media społecznościowe bombardują coraz, no ja nie chcę powiedzieć, bo ja tego nie zauważam, że młodzi ludzie nie garną się do sportu, bo patrzę choćby na szkółki piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie i to wygląda nieźle, przynajmniej na tym pierwszym etapie. Ja w hokeju? Westchnienie.
Tak, no bo to niestety się gdzieś z polityki to się kojarzy bardziej pejoratywnie, jakieś takie historie rodzinne, a w sporcie mi się wydaje, że są przepiękne historie i bardzo potrzebne wszystkim dyscyplinom, także no miejmy nadzieję, że to nadal będzie kontynuacja tych wszystkich z takich sytuacji rodzinnych w sporcie. No i tak sobie myślę, u nas też jest na przykład dwóch braci Hołosyniuk w Politechnice, jest dwóch braci Gumnych, no następne pokolenia, może następne generacje. Olsztyńscy. Są i tam jest cała i chyba czwórka, tak? Ta cała ekipa.
A u dziewczyn, Krzysztof, jak to wygląda? Mówię, przed momentem wróciłeś się z treningu AZS-u Politechniki Poznańskiej. Też siostry?
Akurat u mnie w drużynie nie, ale są na przykład, jest dwie fajne siostry, które grają we Wrocławiu, siostry kucharskie, też bardzo dobre zawodniczki, z dużym potencjałem zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym, także no jest trochę. Generalnie w Europie czy na świecie to jest naturalne, że spotyka się braci czy siostry, które grają w jednym klubie, czy w reprezentacjach. Nie tak dawno świetne kariery pokończyli rodzeństwo Hauke z Niemiec, czyli mieliśmy Tobiasa i mieliśmy Sisi, które naprawdę to jest przykład takiego naprawdę fajnego, no, rodzinnego sportu.
W Arminie też miałem, tak teraz sobie myślę, to też miałem chyba czterech Minarów. No miałem cały klan Minarów, który jest bardzo gdzieś znany w Wiedniu, to jeszcze przeciwko ojcu tych moich zawodników grał tata tutaj właśnie. Tam był dziadek też Herman, to cała naprawdę rodzina. Później u mnie w drużynie byli bracia Bele, Schmidtowie, no tam jest naprawdę mnóstwo tego, nie? Także bardzo ciekawie.
To cały czas no, myślę też o tych waszych spotkaniach, o tej świetlicy, która już teraz nie istnieje na boisku przy moście Rocha.
Ale pamiętasz też.
No ja pamiętam doskonale, ale też pamiętam chociażby mecze Pucharu Europy, wizytę w Hadze na przykład, i wtedy to życie takie właśnie piknikowo-rodzinne, hokejowe, często powiązane, jeśli chodzi o starsze osoby z tych klanów hokejowych, z golfem. Prawda? Że tak. To był taki styl życia i to jest moja wartość, którą też patrząc z dziennikarskiej perspektywy zachowuje się niesamowicie. No i te wartości rodzinne, jakkolwiek to brzmi, bo niektórzy o tym mówią na siłę, są w tej dyscyplinie sportu naprawdę bardzo silne. No to jeszcze coraz bliżej Wigilii, wszystkiego najlepszego dla wszystkich hokejowych klanów na wasze ręce. W ogóle nie rozmawiacie o hokeju podczas, nie wiem, Wigilii, pierwszego dnia, drugiego świąt, czy gadacie czasami? Jak to jest? Potraficie te bombki tam zupełnie odłożyć?
Nie, no ja to z Krzysztofem, to my tu non-stop codziennie gadamy, nawet czasami po parę razy. Mm-hmm. To jest normalne, także nie, Wigilia pewnie będzie podobnie.
Tata, Zbigniew?
No ja będę się bardziej przysłuchiwał.
Bardziej czyli ten spokój, to wyciszenie jednak proponujesz.
No ja już jestem w tej chwili rok na prawdziwej emeryturze. Mhm. Przy okazji pozdrawiam moją szkołę, Zespół Szkół Łączności, Katedrę Wychowania Fizycznego, które jest, no oczywiście dyrekcję. Bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam i miły to był dla mnie czas.
Spyszek, olimpijczyk Moskwa 1980, dr Krzysztof Rachwalski i obecny selekcjoner Dariusz Rachwalski naszymi gośćmi. Panowie, dziękuję za to spotkanie. Zbyszek, pod choinką sobie z wnukami i z wnuczką w hokeja pograsz trochę?
No oczywiście, jak Tymon przyjdzie i Hania i Franek, to zawsze gramy.
To będą wielkie mecze. Dziękuję serdecznie. Dzięki, że byliście. Ludzie pochodzący z Pałuk Zbigniew, tam się poznaliśmy.
Tam się poznaliśmy, Krzysztof, tak, zgadza się.
No właśnie, i tam wciąż mocne hokejowe kluby, i LKS Wrogowo wciąż świetnie się spisujący, i LKS Gąsawa, potem Pocztowiec, Grunwald, Warta, AZS, AWF, no bo to jedna z najbardziej...
I zagraniczne kluby.
I zagraniczne kluby, ale tak, ale najbardziej wielkopolska z gier zespołowych, tak. Bez wątpienia tutaj ani siatkówka, ani koszykówka, ani piłka nożna ścigać się absolutnie nie mogą.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy kibicom zdrowych, spokojnych, wesołych świąt.
Studentkom także i studentom, Krzysztof?
Jak najbardziej.
Dariusz, reprezentantom kraju?
No, wszystkim hokeistom po prostu.
Po prostu. Dziękujemy ślicznie. My też Państwu pięknie dziękujemy. To jeszcze nie jest ostatnie tegoroczne wydanie audycji Sportowa Arena, bo za tydzień 20 grudnia spotkamy się jeszcze w dziennikarskim gronie, by sportowy wielkopolski rok podsumować. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Rachwalski, Krzysztof Rachwalski, Dariusz Rachwalski byli naszymi gośćmi. Ja spotkam się z Państwem jeszcze po 22 w sportowym fleszu informacyjnym. Do usłyszenia. Łukasz Kurzawski audycję zrealizował.